Oh shit, here we go again. Nie spodziewaliście się tego. Haha, z nienacka powraca on, legendarny, na białym koniu czy Pegazie, internetowy, magiczny podcast. No cześć.
No cześć. Przerwa wakacyjna właśnie się skończyła. To była bardzo krótka, dwutygodniowa przerwa.
Dwutygodniowa mi się wydawało, że taka dwugodzinna była.
No tak, tak.
No ale czas, wiecie jak to jest. Szczęśliwi czasu nie liczą, a my czasu nie liczyliśmy, więc było całkiem spoko.
Więc umówmy się, że minęły 2 tygodnie i 2 dni.
No nie za dużo. W każdym razie.
Jesteśmy z powrotem.
Dokładnie, wracamy, żeby mówić wam o magii i nie tylko, ale głównie o magii. No dobra, 99% o magii.
Znaczy, tak, a ten pozostały procent dzisiaj to będzie coach Patryk i coach Maciej.
Coach czy coach?
Coaches.
Coaches.
Liczba mnoga od coach. Coachowie.
Czyli kanapy.
Kołacze.
O!
Jesteśmy kołaczami
jesteśmy, dzisiaj. Tak, coach kołacze.
Tak, mam nadzieję, że tęskniliście za naszymi dobrymi skryptami.
Dobrymi i perfekcyjnymi żartami.
Tak.
Poziom suchości 0%.
Na ten temat nie powiem żadnego żartu, a mógłbym.
Poziom boomerskości 0%.
Nos mi urósł.
Dobra, już nie politykujmy.
Dobra.
Lećmy dalej, bo to byłoby na tyle. Widzimy się po następnej przerwie wakacyjnej. Znaczy tak. Się słyszymy.
Ta może być troszkę dłuższa, ale nie martwcie się, zaraz będziemy.
Na razie. Nie, no dobra, żartowaliśmy. Mamy dla was odcinek. To zresztą chyba widać po tytule.
Chyba tak.
No. W tym odcinku porozmawiamy sobie o strachu.
Tak, jako że zbliża się Halloween.
To... Halloween. Zależy jak to, kto to zwie. Tak naprawdę, ale...
Kai Hansen nazywa to Halloween.
Tak. Kto wie, że Halloween jest lepszy niż Halloween, ten rozsądnie decyduje w swoim życiu.
Ksiądz Natanek mówił, że to hell.
Bo to jest hell.
Dobra, przejdźmy do tego tematu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o strachu przed zmianą.
Zmiana bywa straszna.
Ale nie chodzi o to, że macie zmienić kolor włosów, zmienić przepoconego t-shirta czy inną część garderoby.
Tak, nie będziemy też mówić o lęku przed snap change'em.
Oj nie. Choć istnieje i jest to poważny problem w naszej społeczności.
Tak.
Będziemy mówili o lęku przed zmianami i wprowadzaniem zmian we własnym pokazie. Bo jeśli nie udało ci się trafić na coś takiego jeszcze u siebie, to przede wszystkim gratulujemy. Bo jest to coś bardzo powszechnego i często wydarzającego się magikom. Nie tylko zresztą magikom.
Tak, natrafiliśmy na ten problem podczas prowadzenia konsultacji, które prowadzimy i w sumie to ich nie reklamujemy, więc pewnie słyszysz o nich pierwszy raz, bo jesteśmy leniwi.
Tak, więc prowadzimy konsultacje i jest fajnie. Pracujemy z wieloma ludźmi i rozwijamy razem pokazy, ale nie mów o tym nikomu.
Tak. Mieliśmy też przyjemność być na zlocie nauki iluzji organizowanym przez Piotra Denisiuka.
Tak.
Co bardzo dziękujemy, bo było bardzo fajnie.
Było subcio.
Tak. I tam też spotkaliśmy się właśnie z tym, że część wykonawców ma swój program i chciałaby zmienić ten program, ale nie chciałaby zmienić tego programu.
Tak, chciałaby być lepsza, ale bez wprowadzania zmian, bo zmiany są straszne.
Zmiany bolą.
I ogólnie robienie ich jest nieprzyjemne, a co więcej, jest ryzykowne.
Tak, wie o tym każdy, kto próbował zmienić swoją masę ciała. Ja kiedyś byłem szczupły
i kiedy
postanowiłem zostać grubaskiem, to bardzo się tego bałem, tej diety, tego braku ćwiczeń.
Tak, tego majonezu, który musisz w siebie wlać. No, to pamiętam. Maciek mówił, wiem, że muszę, ale nie chcę być gruby.
Tak. Patrzyłem z podziwem na tych ludzi, którzy już byli grubi i stwierdziłem, muszę się przełamać, muszę zacząć.
Więc Maciek stanął naprzeciwko swojego strachu przed byciem grubym i zaczął jeść hamburgery. Może nie do końca dokładnie tak było, ale tak w przybliżeniu.
Znaczy, co zabawne, powszechniejszy jest lęk w drugą stronę niż w tą, ale hej.
Nie rozumiem tego. Fajniejsze jest bycie zdrowym. W każdym razie, lęk przed zmianą to jest coś, co rzeczywiście występuje, bo jeśli masz swój program, masz swój pokaz, który grasz i on działa, to po jakimś czasie zapominasz, co musiałeś zrobić, żeby go zbudować, żeby go stworzyć, żeby go rozwinąć. Tym bardziej, jeśli lecisz na kupionych efektach, na ukradzionych tekstach, to bardzo możliwe, że jeszcze nigdy w życiu nie udało ci się włożyć pracy w to, żeby stworzyć swój własny program. I to jest coś nieznanego. A nieznane zawsze budzi lęk. Tym bardziej, że co jeśli będzie tak, że ten nowy program, na którym zaczniesz teraz pracować, okaże się beznadziejny i ludzie cię wyśmieją, zrzucą ze sceny i nie będziesz miał za co nakarmić swoich dzieci?
Taki mały spoiler, prawdopodobnie okaże się beznadziejny, ale nikt cię nie zrzuci ze sceny.
Chyba, że ty sam się potkniesz.
Tak.
A co się potkniesz i spadniesz ze sceny? To cóż, to potkniesz się i spadniesz ze sceny.
I nawet jeżeli rozwalisz sobie głupi ryj, to nie jesteś samochodem. Sam się zregenerujesz.
Tak. Niby, wiecie, tam zęby nie trawa, ale też, jak to się mówiło w pewnych kręgach, morda nie szklanka.
Dokładnie nie tak.
Więc strach przed zmianą jest czymś zupełnie naturalnym i jest też czymś fajnym.
Tak, ale on jest tak naprawdę w swojej esencji bardzo nieracjonalny. Bo ludzie nie patrzą na twój pokaz.
Tak, ludzi nie obchodzą tak naprawdę efekty. Mimo, że te efekty w nich uderzają, te efekty wywołują w nich emocje i ludzie potem podchodzą do ciebie i mówią, ale skąd tam się wzięło tyle tych butelek?
Tak.
Ale jak ten X się przeniósł na jego rękę?
Pak to z cytrynie?
Co?
No wyjątkiem jest lizak z Flash Paperu, to wszyscy mówią, no Flash Paper i...
No hej, miałeś go przecież w ręce. No. Szkoda, że to nie o moich dzieci, bo im by się to może chociaż jakkolwiek spodobało. Mają poniżej 2 lat, więc...
I są niewidome.
Tak. W każdym razie, wracając do tematu. Budowanie nowego pokazu, czy rozwijanie swojego pokazu jest czymś, co wywołuje pewne emocje w wykonawcy. Ale pamiętaj, ludzie nie przychodzą na to, żeby zobaczyć, jak banknot pojawia się w cytrynie. Ludzie oglądają magika. Tak, pokaz magika, występ magika, spektakl magika. I ten magik jest tam trochę taki ważniejszy niż ta sama magia.
I teraz mała zagadka. Jeżeli występujesz ze swoim programem na scenie, czy w close-upie, czy jakkolwiek, to kto jest magikiem? To jest prosta zagadka, ale dam ci kilka chwil na namysł.
No nie wiem. Kto?
Ty!
It was me all along!
Kto podpisuje umowę jako artysta z osobą zlecającą pokaz? Ty czy twoje sztuczki?
No, moja bitna karta. Odbija łapkę.
Moja bitna karta jest rewelacja w podpisywaniu umów.
Ech.
Kto ma PESEL? Ty czy twój banknot w cytrynie?
Moje Chinese sticks mają. Tak, to jest bardzo ważne. Ludzie chcą oglądać magika robiącego magię, a nie patrzeć, jak karta pojawia się na górze talii. Albo sznureczek z frędzelkiem leci do góry.
I jeżeli będziesz naprawdę bardzo, 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 bardzo dobry, znaczy jest bardzo mała szansa, że będziesz tak dobry, ale jeżeli będziesz naprawdę tak bardzo, bardzo dobry, to nie będziesz musiał robić żadnych efektów, żadnych sztuczek. Po prostu będziesz.
Tak, ale do tego zaraz dotrzemy. Bo kiedy kupujesz pokaz i masz go dopracowany już, bo nauczyłeś się go zgodnie z tym, co było na instrukcjach każdego z efektów, to ten pokaz jest dla ciebie pewnego rodzaju tarczą.
Tak. I doceń, bo ty, tak, do ciebie mówię, ty wiesz, że ty tego słuchasz. Powiedzieliśmy, kupujesz pokaz, a nie kradniesz go bezczelnie albo kopiujesz od innych magików na zlocie magicznym.
Takie rzeczy, no wiemy, że się dzieją.
I wiemy, że wiemy, że tam jesteś.
Tak. I
ty wiesz, co tak robisz.
Wiemy, kim jesteś, ale na razie nie będziemy wskazywać ci palcem, bo hej.
To jest podcast, tu nie ma palców.
Dokładnie. W każdym razie, schronienie się za pokazem jest fajne, bo ten pokaz już został przez kogoś wymyślony, został opracowany, masz teksty czyjeś, wychodzisz, robisz, co masz zrobić, dostajesz oklaski, schodzisz ze sceny, jest super. Wszyscy mówią, panie magik, pan to jesteś taki fajny. Ale tam gdzieś w głębi duszy ty wiesz, że to jest kupiony pokaz.
Ty wiesz, że żart. Zamieniły się miejscami.
Czysta ręka. Dmuchnij, nie pluj. No... Wiesz, że to nie twój żart. I jeśli zależy ci tylko na tym, żeby ktoś ci powiedział, że jesteś fajny, no to spoko, to wystarczy.
To ja ci to teraz powiem, miejmy to z głowy. Jesteś fajny, okej?
Okay? You are enough.
No, to teraz możemy...
Nie. You are enough.
Dalej nie widziałem tego filmu. Jestem szczęśliwy człowiekiem.
Słusznie. W każdym razie, chronienie się za pokazem jest naturalne. Szczególnie na początku kariery. Ba, uważam, że warto na początku się chronić za efektami, bo wtedy jesteś w stanie się czegoś nauczyć. Nie wynauczysz się magii od niczego, tak po prostu. Chyba, że wymyśliłeś ją sam, to wtedy jesteś geniuszem i to może się zdarzyć, może to właśnie ty, ale większość z nas
znać.
Nie jest geniuszem.
No jest, zapiszemy się do siebie na konsultację my.
Tak jest. W każdym razie, kiedy chronisz się za pokazem, to chronisz się za pokazem. Jesteś tam właśnie taki skulony za nim. Musisz patrzeć na to, czy ktoś nie przestrzeli nad twoją tarczą z tego i nie masz tak naprawdę wpływu na jej konstrukcję, na jej skuteczność. Jesteś właśnie skulony, przestraszony za tą tarczą.
Zauważył to Filip Macedoński, dzięki czemu jego kawaleria mogła odnosić spektakularne sukcesy w zderzeniu ze wspaniale wyszkoloną spartańską falangą.
Ach, gdzie już jest nigdy dzisiejsza falanga? Ta z Sarissami.
Nie no, Sarissa to w ogóle jeszcze było super. Dobra, zostawmy to.
Pomyślmy sobie za to o Imperium Rzymskim. To by było na tyle. Lecimy dalej. Kiedy skupiamy się na budowaniu spektaklu, show, pokazu, występu magicznego...
Czy nawet sztuczki close-upowej.
Tak, w oparciu o gotowe produkty, które możemy kupić, to tak naprawdę szukamy łatwych rozwiązań. Szukamy czegoś, co ktoś nam poda na tacy. My sypniemy mu pieniążkiem, dinero, dinero mu damy, a on jako nasz muchacho hermano da nam gotowy efekt i my po prostu będziemy już fajni.
I zapyta z dziwnym akcentem, is that good trick? Ty powiesz, is good trick. On powie, very good trick, very good bakszysz.
Tak. I super, jest fajnie. Idziesz swoją drogę i budujesz sobie karierę. Tylko, że to nadal jest łatwe rozwiązanie. A łatwe rozwiązania mają to do siebie, że są zazwyczaj bardzo mało elastyczne, bardzo mało uniwersalne. Rozwiązują jeden konkretny problem, który, no jasne, mógł ci się wydarzać i mogło być fajnie, że trafiłeś na tego właśnie konkretnego gimola, który robi to właśnie, czego potrzebowałeś, ale on nie pozwoli ci na nic więcej. On zablokuje twój dalszy rozwój, zablokuje budowanie, no troszkę bardziej takiego uniwersalnego pokazu.
Bo jak za chwilę tego dowiedziemy, wszystko buduje ciebie.
Co?
I jeżeli będziesz budował siebie z łatwych rozwiązań, to nie skończysz zbyt dobrze.
Ale kiedy będziesz patrzył w otchłań, to ona też będzie patrzyła na ciebie.
Co?
Tak. Więc zanim do tego dotrzemy, to musimy sobie bardzo ważną rzecz tutaj ustalić.
Ustalmy ją więc.
Po co w ogóle jest pokaz magiczny?
Teraz wchodzimy na ścieżkę do multiwersów, bo pokaz magiczny dzieje się na wielu płaszczyznach, a niektóre płaszczyzny rozdzielają się na inne płaszczyzny, więc ograniczymy to dla ciebie.
Into the magic verse. Wyruszamy w przygodę.
Więc dwie podstawowe warstwy to...
Tak naprawdę dwie podstawowe publiczności pewnego rodzaju tego problemu, bo pokaz magiczny istnieje dla widzów i istnieje dla wykonawcy. W tym podstawowym rozróżnieniu, jasne, jest, że istnieje dla promotora na przykład, istnieje dla historyka, który będzie o tym pisał, ale to nie ma znaczenia dla nas. Liczy się publiczność i ty, jako wykonawca.
Jesteś z nami? Na razie jest prosto.
Tak, na razie jest prosto. I teraz tak, z publiczności mamy jedno odgałęzienie, proste, bo nie będziemy o tym za dużo dzisiaj mówić. Dla publiczności pokaz magiczny istnieje dla zabawy.
Rozrywki.
Zapomnienia o trudach tego świata. No wiecie o co chodzi.
Tak, zgodnie z tą definicją, że zabawa, rozrywka to to, na co patrzysz, co tak zajmuje twoje myśli i oczy.
Dokładnie. Więc for entertainment purposes mamy magię dla widza.
Tak. I tutaj mała ciekawostka. Zgodnie z tą definicją magia służy do szybszego umierania.
Bo szczęśliwie czasu nie liczą.
Jeżeli na coś patrzysz, coś zajmuje czas, życie zaczyna ci lecieć szybciej i mówisz, o, już minęła godzina, co oznacza, że zbliżyłeś się o godzinę do śmierci. W związku z tym magia ułatwia ludziom szybsze umieranie. Ale...
Ale nie myśl o tym, że zabijasz ludzi, robiąc magię. Bo to jest troszkę zbyt dobijające.
Logika to suka.
Tak. W każdym razie. Mamy jeszcze drugą płaszczyznę. Mamy drugiego odbiorcę magii, którym jesteś ty. Jesteś wykonawcą i pewnego rodzaju tam właśnie odbiorcą, bo magia wpływa też na ciebie. Ten twój pokaz wpływa na ciebie bardziej, niż może ci się to wydawać.
Tak, i tu wchodzimy cali na kołczowo my.
Tak, od stóp do głów. bo magia dla wykonawcy istnieje na trzech podstawowych płaszczyznach.
Wow! Płaszczyzna pierwsza.
Zabawa, rozrywka, szybsze umieranie.
Bo jeżeli ktoś ci powie, że nie bawi się dobrze robiąc swoje pokazy, to znaczy, że jest głupi. Tak bardzo bezdennie głupi, że nie rozmawia z nim więcej.
I nie powinien tego robić.
Bo występowanie i prezentowanie magii jest tak super zabawą, że no to jest narkotyk.
Tak, to jest bardzo fajne. Nie wiem, jak można tego nie lubić. Ale chyba dużo ludzi tego nie lubi, bo dużo ludzi nie jest magikami. Ale nie rozmawiamy o nich dzisiaj. Oni nas nie obchodzą.
Rozmawiamy o tobie.
Tak, bo magia jest dla ciebie zabawą, ale jest też...
Płaszczyzna druga.
Sposobem zarabiania pieniędzy.
Jeżeli ktoś ci powie, zarabiając na magii, że robi to tylko z pasji i nie robi tego dla biznesu, to kłamie.
Tak, bo naprawdę niewiele osób występuje bez jakichkolwiek tutaj rekompensaty finansowej.
I to dotyczy absolutnie każdego, kto występuje w jakikolwiek sposób. Jeżeli ktoś ci powie, jeżeli będziesz rozmawiał kiedyś z papieżem i papież powie ci, że jest papieżem tylko i wyłącznie z misji.
Nie, tak, tylko, że wierzy, że jakiś Bóg go namaścił, coś takiego.
To prawdopodobnie on w to wierzy, ale przeacza to, że ubiera się w złotogłowie i ma jedzenie i spanie za darmo.
Tak, to też jest całkiem spoko.
A wiesz, ile kosztuje hotel na tam całe życie w Watykanie?
Podejrzewam, że...
W tym standardzie?
Trzeba za to zapłacić byciem namaszczeniem przez Ducha Świętego.
Tak. Więc wybacz nam nasz grubiański i zakrawiający o zbrodniczy ateizm żart, ale wszystko wiąże się z przeżyciem. To jest coś, co spełnia funkcję ułatwiającą ci życie. Dach i jedzenie są ważne.
Tak, więc to była płaszczyzna druga, ale...
Płaszczyzna trzecia!
Rozwój.
Rozwój, taki klub sportowy?
Nie, był taki klub sportowy, rozwój Katowice, dla tych, co nie wiedzą, ale nie. Twój rozwój osobisty, rozwój merytoryczny, rozwój ciebie jako człowieka, wykonawcy, magika.
I rozwój duchowy.
To też. Ogólnie rzecz biorąc to, na co Japończycy mówili do.
Do.
Czyli droga.
Potnę cię moim mieczem. Jeżeli nie rozumiesz żartu, to każde zdanie po japońsku możesz przetłumaczyć jako potnę cię swoim mieczem.
Tak. Ale w tym przypadku do znaczy nam drogę, czyli tą twoją ścieżkę przez życie w tej sztuce. Bo hej, wszystko jest sztuką albo może być sztuką, jeśli włożysz w to odpowiednio dużo czasu. I pracy. I myślenia. I miłości. I ogólnie rzecz biorąc, ciężko jest zrobić, żeby wszystko było sztuką, ale da się i warto.
I zasadniczo, jeżeli spojrzysz na cokolwiek w świecie, to jest gdzieś osoba, dla której to właśnie jest sztuka.
Tak. I tak samo jest z magią. Bo magia, tak samo jak sztuka łucznictwa czy dbania o motocykl, może doprowadzić cię do zen i ogólnie rzecz biorąc może być fajnie.
Tak, bo jest taka słynna książka Zen w sztuce łucznictwa i powstała na jej kanwie cała masa różnych książek.
Tak, jak na przykład właśnie Zen w dbaniu o motocykl.
Moja ulubiona to Zen i obsługa pistoletu maszynowego.
Jest też akurat już bardziej z naszej branży, choć też tak trochę pośrednio, bo Zen i sztuka komedii stand-upowej napisana przez Jaya Sankeya.
Tak, i jest polecana przez gościa numeru najnowszego IPA.
I nie tylko. Ogólnie rzecz biorąc, wiele osób mówi, że jest to całkiem fajna książka.
Tak, dużo osób mówi, że Jaya Sankey był rewelacyjnym stand-uperem i w sumie to szkoda, że robi tą magię całą.
Tak, bo komikiem był lepszym prawdopodobnie. Niektórzy tak mówią.
Choć rysownikiem komediowych obrazków był słabym.
Ale jak to woli. Anyway, magia jest drogą na rozwój dla ciebie, jako człowieka, bo może rozwijać w tobie empatię, może rozwijać w tobie umiejętności biznesowe, może rozwijać w tobie poczucie tęsknoty za domem, kiedy jesteś długo w drodze i twoje więzi rodzinne, bla, bla, bla. Nie o tym będziemy mówić.
Tak, bo magia w swojej esencji pokaże ci twoje miejsce w rzeczywistości społecznej.
Tak, i tak naprawdę to może zrobić większość rzeczy, którym się naprawdę długo poświęcisz. Ale magia rozwija cię też przede wszystkim jako wykonawcę.
Ojej.
Ojejku, jejku. Gadający wykonawca. Bo będąc dobrym wykonawcą, jesteś w stanie zrobić słaby efekt dużo lepiej niż słaby wykonawca zrobić dobry efekt. I dać ludziom więcej rozrywki, dać sobie więcej rozrywki i przede wszystkim dać sobie więcej majonezu, więcej pieniędzy.
Tak, więc my jako coachowie skupiamy się na tym rozwoju i nie mówimy tu o klubie sportowym z Katowic.
Nie, nie, nie. Bo jeśli włożysz dużo czasu, dużo pracy i myślenia, serca, bla, 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 tej całej miłości, to o czym gadamy, w tą swoją magię, to ona ci się odpłaci. I ty nawet nie zauważysz, jak tymi małymi kroczkami będziesz stawać się coraz to lepszym wykonawcą. I kiedy twoi widzowie będą patrzyli na twoje gąbczaki za pierwszym razem, powiedzą ci, no ładnie, żeby dalszego powodzenia w rozwoju.
Tak, powodzenia w rozwoju, klep, 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 po ramieniu.
Tak, to w pewnym momencie ludzie zaczną ci płakać na gąbczakach. Ludzie zaczną krzyczeć, wyrywać sobie włosy z głowy, oddawać ci wszystkie pieniądze i chcieć oddawać ci swoje córki do orzenku i dzieci na opiekę, żeby stali się tacy fajni jak ty, bo te gąbczaki staną się czymś najwspanialszym, co widzieli w życiu. Zakrawającym wręcz o mistyczne przeżycie.
I jeżeli teraz uśmiechasz się z politowania nad naszą naiwnością, to uśmiechaj się dalej, ale tak jest.
Tak, może się tak zdarzyć, bo to, czego ktoś potrzebuje w danym momencie i co dla kogoś stanie się magicznym czy mistycznym przeżyciem, to hej, nie masz na to najmniejszego wpływu. To zależy od tych ludzi, od twoich odbiorców. Piękno jest wokół patrzącego. Mówiliśmy o tym już nieraz.
I jeżeli tylko potrzebujesz jakiegoś dowodu, to szybko uszyłem dla ciebie metaforę. Jeżeli myślisz, że nie wiem, butelka wody nie może być czymś mistycznym, religijnym i wspaniałym, to wyobraź sobie, że zabudziłeś na pustyni i umierasz z pragnienia po tych 5 dniach i naprawdę umierasz i masz halucynacje i twoja skóra odchodzi od kości i nagle znajdujesz na pustyni chłodną butelkę wody w przenośnej lodóweczce.
No to byłoby bardzo magiczne.
To byłoby magiczne, to by było przeżycie i ta butelka wody byłaby twoim najlepszym przyjacielem.
Tak. Założyłbyś jej religię.
Tak.
Może. Więc rozwój jako wykonawca może dać ci naprawdę sporo, a jeszcze więcej dać twoim widzom.
Tak, ale my skupiamy się na tobie.
Tylko, że jest problem właśnie, bo jeśli oprzesz swój pokaz na sobie, a nie na swoich efektach, za którymi możesz się schronić, to może zdarzyć się coś takiego, że ten pokaz nie będzie dobry. A to będzie przecież znaczyło, że ty nie jesteś dobry. A to będzie znaczyło, że jesteś zły. To będzie znaczyło, że jesteś żałosny. To będzie znaczyło, że ludzie cię nienawidzą, śmieją się z ciebie, gardzą tobą. Społeczeństwo cię odrzuca. Nie możesz wejść do sklepu spożywczego, kupić sobie kromki chleba. Wszyscy kopią cię, plują na ciebie, a ty odchodzisz na tą pustynię i umierasz.
Tak. I myślisz, mogłem zostać youtuberem minecraftowym. Mniej ludzi by mnie pogardziło.
No tylko, że właśnie nie.
No nie.
Szansa na to, że ludzie zaczną tobą pogardzać tak bardzo, że zostaniesz odtrącony przez społeczeństwo, ostracyzm powróci, znowu wszyscy będą wypisywali twoje imię na tych skorupkach, to no nie ma na to szans. Sorry, ale nie. Taki mamy klimat. I ten strach jest troszkę, no ma jakieś tam podwaliny, bo jest dla nas ludzi dosyć instynktowny.
I to jest taki najbardziej powszechny strach na świecie. Lęk tak. Przed odrzuceniem społecznym.
Tak, lęk przed odrzuceniem społecznym jest straszny i potrafi powstrzymywać ludzi przed wieloma rzeczami albo popychać ich do jeszcze gorszych rzeczy. Tylko, że no, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy występować dla ludzi, to lęk przed odrzuceniem społecznym jest czymś, czego musimy się pozbyć. I to naprawdę musimy, bo jeśli magik będzie się bał odrzucenia, to nigdy nic nie zrobi. Bo hej, wychodzisz do ludzi i wmawiasz im, że potrafisz teleportować karty? No.
Jeżeli pewien malarz miałby lęk przed wystąpieniami publicznymi i w pewnych piwiarniach nie wykrzykiwał swoich idei, to nigdy nie zbudowałby tysiącletniej Rzeszy.
Dokładnie. Która nie trwała tysiące lat, ale i tak była. Tak się nazywa.
Niestety.
W każdym razie, lęk będzie występował. Ty musisz nauczyć się z nim radzić i w pewnym momencie go pokonać. To jest jeden z etapów tego rozwoju właśnie.
Tak, i to się stanie. Tym bardziej, że ten lęk jest w dzisiejszych czasach już bardzo nieracjonalny. Teraz malutka, szybka lekcja antropologii historycznej, czy też kulturowej. Bo widzisz, ten lęk ma swoje korzenie w małych wspólnotach plemiennych. Gdzie ludzie się gromadzili po to, żeby przeżyć. Bo dało się przeżyć tylko w kupie. Bo na zewnątrz, poza kupą, były wilki. Było zimno.
I były niedźwiedzie.
Były niedźwiedzie. Był głód. I były tury, i bizony, i wszystko generalnie chciało cię zabić.
I było najbardziej niebezpieczne zwierzę, jakie istnieje w ludzkiej historii dla naszego gatunku. Swoją drogą, czy wiesz, Maciu, jakie jest najniebezpieczniejsze zwierzę dla człowieka?
Inny człowiek.
Nie, właśnie nie. Jest coś, co jest bardziej niebezpieczne niż człowiek.
Mrówka?
Nie, ale blisko. Jest to komar.
Komar.
Komar zabija rocznie około 1 000 000 osób.
Dzięki, panie komarze.
Kiedy ludzie zabijają jedynie 750 000 rocznie średnio.
A, to liczyłeś przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy mieliśmy przerwę.
Nie.
Patryk gadał z komarami. Już wkrótce z kamerą wśród komarów z Patrykiem Królem. I bycie w grupie powodowało, że jest szansa, że ten komar ugryzie innego człowieka. I wykluczenie z tej wspólnoty, sprawienie, że ta wspólnota powie, nie, nie chcemy, żebyś był w naszej wspólnocie, idź sobie stąd, było lękiem przed śmiercią, prawdziwą, okrutną, bezlitosną śmiercią. Dzisiaj żyjemy w globalnej wiosce. Szansa, że każda wspólnota na świecie, do której należysz, cię wyostracyzmuje, nie istnieje. Chyba, że jesteś youtuberem minecraftowym.
Ale wtedy wystarczy, że pojedziesz do Rumunii.
Andrew?
Anyway. Tak, jest bardzo mała szansa, że twoja społeczność ci odtrąci na tyle, że nie będziesz w stanie przeżyć. Tym bardziej, że nasze obecne społeczności są zazwyczaj porozrzucane geograficznie. Tak. Zakładam, że wszyscy twoi znajomi nie mieszkają razem na tej samej ulicy.
Chroniąc się przed komarami, tak. Prawem statystyki.
Dokładnie, i innymi ludźmi. Ech. Więc lęk ten jest atawizmem, ale nadal występuje. Więc tak. Warto zdawać sobie z tego sprawę.
I my się z niego nie śmiejemy, bo lęk, to czego się boisz, nie jest prawdziwe, ale lęk jest prawdziwy.
To tak samo jak z magią.
Tak.
Hej, hej, hej. Polecamy Strukturę magii Króla Macieja.
Całkiem spoko książka.
Taka całkiem przyjemna.
Więc z tym lękiem będziesz się musiał mierzyć tak czy owak. I im szybciej zaczniesz to robić naprawdę, im szybciej narzucisz sobie naprawdę duże ciężary, tym szybciej będziesz dźwigał duże ciężary. W związku z tym, im szybciej zaczniesz eksperymentować i zrozumiesz to, że to ty jesteś tym, na co patrzą ludzie, a nie twoje sztuczki, tym szybciej zaczniesz pokonywać ten lęk.
I kiedy wrócimy już do tego punktu, to warto zdać sobie sprawę, że jeśli to nie działa tak, że jeśli to, co zrobiłeś, sprawia, że ty jesteś zły, żałosny i godny ostracyzmu, to jeśli robisz coś super, to też nie znaczy, że ty jesteś super. Z tego warto zdać sobie sprawę. To jest coś, co my podejrzewam, że trochę razy powtarzaliśmy i nie tylko my. Warto zostawić swoje ego przy drzwiach, kiedy wchodzi się do tego domku, którego nazywamy magią, bo to ci będzie tylko przeszkadzało. Pamiętaj, jeśli robisz dobre pokazy, to nie znaczy, że jesteś super. To znaczy, że robisz dobre pokazy. Bo to jest moim zdaniem bardzo ważne rozróżnienie. Kiedy ty robisz coś fajnego, to fajne jest to, co robisz, nie to, jaki jesteś.
Wie o tym każdy, kto ogląda youtuberów minecraftowych. Ich filmiki może i były fajne.
Ale oni już fajnie nie byli. Więc kiedy robisz złe pokazy, to ty nie jesteś zły, tylko robisz złe pokazy. Kiedy robisz fajne pokazy, to robisz fajne pokazy, ale niekoniecznie jesteś fajny, bo to, hej, nie da się być fajnym.
I jeżeli to zrozumiesz, bo to, co teraz mówimy, brzmi jak truizm, ale hej, jesteśmy coachami, więc tutaj...
Yo, 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 dasz radę, diamencie.
Kto ci rety kotlety ukradł marzenia?
Albo ser.
Ser. Swoją drogą, dobra książka. I bardzo adekwatna w sumie do dzisiejszego tematu. Tak, uświadomiłem sobie to właśnie w tym momencie, w związku z tym chciałem wam zarekomendować książkę Kto ukradł mój ser? I to jest książka, którą kupiłem chyba rekordową ilość egzemplarzy i rozdałem ludziom, bo naprawdę bardzo polecam.
To jest bardzo fajna książka.
I szybko się czyta, nawet ty ją przeczytasz, tak, wiesz o kim mówię.
Tak, nawet jeśli nie czytasz książkę.
Tak. Więc, jeżeli podchodzisz do swojego pokazu, mówisz, mój pokaz działa i chciałem go zmienić, ale się boję go zmienić, to uświadom sobie, że to jest tylko twój pokaz, to nie jesteś ty.
Tak, uświadom to sobie, bo to ciebie powstrzymuje, to powstrzymuje twoich widzów przed lepszą zabawą. I im dłużej będziesz w tym tkwić, tym trudniej będzie z tego wyjść.
Tak. Im szybciej zaczniesz celowo modyfikować swoje pokazy, tak żeby stały się być może gorsze, z nadziei na to, że staną się lepsze, bo staną się lepsze. I żeby robił cokolwiek odpowiednio długo, to stanie się dobre.
Tak. I na początku staną się gorsze. To jest oczywiste. Tak. Bo muszą stać się gorsze, żeby mogły być lepsze. I to jest naturalny proces, który powinien się odbyć. Jeśli chcesz być lepszy, to musisz być gotowy być gorszy.
Tak. W związku z tym, tutaj dam ci teraz złotą receptę. Jak być lepszym wykonawcą? Spójrz na swój pokaz. Spójrz na swój pokaz. A teraz spójrz na swój pokaz jeszcze raz. I zastanów się, który z moich efektów jest najlepszy. I jak go zidentyfikujesz, to go zabij. Usuń.
Wyrzuć. Tak, bo najlepsze efekty mają w to do siebie, że blokują twój rozwój. I tam już nie jesteś w stanie tyle tego rozwinąć. Nie jesteś w stanie tyle dołożyć, nie jesteś w stanie dobudować. Najgorsze efekty są najlepsze, bo są w stanie cię nauczyć, jesteś w stanie na nich pracować, jesteś w stanie się rozwijać, bazując na czymś, co nie jest zbyt dobre, ale hej, może ma potencjał.
I To brzmi nielogicznie, ale to jest logiczne, bo na konsultacjach uwielbiam trollować i irytować naszych rozmówców, pokazując im mój pokaz sceniczny, taki mega praktyczny, który zajmuje taką bardzo malutką saszetkę. W sumie to zmieściłby się w kieszeni kurtki.
Nie tylko ich irytuje.
I mój pokaz, udało mi się go doprowadzić do takiego poziomu, dlatego że odcinałem każdy dobry efekt. I pracowałem tylko na złych efektach. I uświadomiłem sobie, że te złe efekty wcale nie są złymi efektami. Bo każdy kolejny efekt, który był zły i nagle stawał się dobry, nagle stawał się okej, to jest highlight mojego pokazu, musiałem go uciąć. I w pewnym momencie przestałem się tak bawić, bo mogę robić cokolwiek.
Tak. I nawet słabe efekty da się zagrać tak, żeby były naprawdę mocne. Bo inaczej nie istniałyby w ogóle.
Tak. I teraz w społeczności magików tam toczy się kolejna wielka wojna o to, czy taśma klejąca dwustronna naklejona na dłoń jest wielkim sekretem, który trzeba pilnować przed Mugolami. I tak, taśma klejąca naklejona na dłoń brzmi całkiem żałośnie. Brzmi idealnie nijako i jak najgorszy pomysł na świecie. Ale gwarantuję ci, obiecuję ci to. Wiem, że tego nie zrobisz, ale trudno, bo to za pomocą paraleli dopasujesz to do innych kontekstów. Jeżeli zmusiłbyś siebie do występowania z tą taśmą na ręce jako jedynym efektem, który z tego wyciągniesz, jedynym sekretem, to po 10 latach byłbyś cholernym mistrzem wykorzystywania taśmy dwustronnej na ręce. A ten sekret byłby powielany przez pokolenia magików jako najlepszą rzecz na świecie.
Tak, mimo że sam efekt w sobie nie byłby najlepszą rzeczą na świecie. Bo tutaj chodziłoby o wykonawcę.
Jednym z najbardziej poważanych wykonawców iluzji na świecie jest pan Aneman.
Theodor.
Do tego stopnia, że nagrano nim bardzo popularną piosenkę. Anemanan, a dibi dibi. Anemanan, a dibi di. Jak sobie spojrzysz na sekrety, którymi posługiwał się pan Anemanan, a dibi dibi, to te sekrety są właśnie takie, jak powiedzieliśmy. Żałosne.
Proste, banalne. Swoją drogą, akurat właśnie czytam sobie o jeszcze innym takim magiku, którego nazwisko pewnie znacie, ale u nas w kraju nie jest moim zdaniem on dostatecznie doceniany. Jest to pan John Ramsay, o którym wszyscy, którzy go widzieli, mówili, że był super, mega genialny i malini mógłby się od niego uczyć. Ale jego efekty, kiedy były wykonywane przez kogokolwiek innego, wcale nie były dobre. Ba, były nawet słabe.
Wyjątkiem jest Eric Mead, który właśnie wykonał tą lekcję.
Tak, bo on stał się dobrym wykonawcą, a nie robił dobry efekt.
Tak, bo Eric Mead przecież zaprezentował efekt pana Ramseya Fulas.
Tak, i zrobił to fantastycznie.
I to jest, myślę, że idealny przykład, bo pan Eric Mead zrobił jeszcze jedną rzecz, która jest warta wspomnienia a propos wykonywania złych efektów. Wykonał każdy efekt Paula Harrisa w Art of Astonishment. Odrzucając jakieś milion złych efektów, ale wykonywał je publicznie.
Tak, i nawet nie chodziło o to, żeby wykonał jeden efekt 1000 razy, czy 10 000 godzin wykonywał jeden efekt. Nie, on wykonywał różne efekty przez nieskończoną ilość godzin, przez co stał się na tyle dobry, że może mieć jakikolwiek efekt, wykonać go raz i to będzie dobry efekt.
Tak, jeżeli spojrzysz sobie na takiego defaultowego magika, niezależnie czy polskiego, czy nie, który ma pokazać coś dziecku, kiedy jest nieprzygotowany, to oto magii wykona French Dropa i wyjmie to coś dzieciakowi zza ucha.
Ewentualnie jakiś gąbczak.
Jeżeli ma przy sobie gąbczaka.
Dokładnie. A polski magik zawsze ma przy sobie gąbczaka.
Oni się tak rodzą.
Tak. Niestety.
Jak w popularnej paście. Pokaż mi to, co masz w ręce. Drodzy Państwo, to jest gąbczak. Z tego budują magię. To jest proste, tanie i co najważniejsze działa.
Tak, to jest tak zwany dobry efekt, za którym można się schować.
A w Magic Castle? Jak w lesie. Wojciech Stojerowski wśród magików. Copypasty w podcaście internetowym magicznym. Świetnie. Po prostu świetnie. To jest ten poziom, który prezentujemy światu.
Ładnie się przedstawiliśmy przed milionami słuchaczy. Ej, przynajmniej tutaj pasowało słowo słuchacz. O, wreszcie.
Tak. Więc pan Eric Mead, pracując na masie efektów, z których większość jest bardzo trudna, a jeżeli sobie wyobrazimy, że duża część efektów z tych trudnych, bardzo trudnych efektów była dodatkowo głupia i niedziałająca, to on robił to na swoich płatnych pokazach.
Bo ludzie takie mu za to płacili.
Ludzie mu za to płacili. I to stworzyło z niego potwora do występów.
Tak, bo mało jest ludzi, którzy mogą się z nim równać. A tacy, którzy byliby lepsi od niego, to nie wiem, czy ich ktoś widział.
No ja nie wiem. Gdzieś spotkałem się, nie pamiętam, że Eric Mead przeżył jakąś chorobę, przez co mu się upośledziła motoryka jednej ręki na dosyć długi czas, dlatego sobie został mentalistą i teraz mentalizmuje, bo nie wykonuje tylu ruchów.
I nie potrzebuje.
A wracając do Ramseya. Te efekty Ramseya były dobre, wykonywane tylko przez niego, dlatego że...
Że był bardzo dobrym wykonawcą.
A dlaczego był bardzo dobrym wykonawcą?
Bo włożył masę pracy w trudnych warunkach, ryzykując i nie bojąc się tego, że poniesie porażkę.
Tak, a to nie jest tak, że Ramsey występował jeszcze w sklepie spożywczym?
Nie, to jest tak, że Ramsey występował głównie w sklepie spożywczym, bo...
Czekajcie, ja chcę, żeby to wybrzmiało, bo my tutaj z Patrykiem przebiegamy wiele ścieżek tajnej historii magii i to jest jedna z najbardziej niesamowitych historii na świecie.
Bo John Ramsey nie był zawodowym iluzjonistą. To jest coś, co trzeba sobie powiedzieć głośno i wyraźnie.
Był sprzedawcą mleka.
Między innymi. John Ramsey miał swój własny sklep spożywczy w małym miasteczku Ayr, z którego pochodził.
Spożywczy.
Ludzie przychodzili do niego kupić mleko, jajka, serek, może jakąś szyneczkę czy sałatę. I on w trakcie, kiedy ludzie przychodzili kupić zakupy sobie zrobić, sprzedawał im te zakupy i robił dla nich efekty. Robił magię, kiedy oni kupowali sobie jedzonko. Między innymi dlatego miał bardzo dobry biznes spożywczy, bo hej, u niego przyjście do sklepu to nie było tylko wejście do Biedronki, kupienie w pół zgniętego pomidora i jakiejś absurdalnie drogiej papryki. Tylko to było przeżycie. Matki przychodziły z dziećmi na zakupy. Kiedy one mogły sobie wybierać, to tam już coś się działo dla tych dzieci. Kiedy przychodziły do kasy, to mieli show dla całej rodziny. No, John Ramsey wiedział jak w magię.
Sprzedawał mleko. I tutaj mały taki disclaimer, znaczy wyjaśnienie bardziej dla młodszych słuchaczy. Bo za czasów moich szczenięcych lat jeszcze sklepy wyglądały inaczej.
No, moich czasów też.
Tak, Patryk też się załapał na to. Jeżeli chciałeś coś kupić, to nie było tak, że mogłeś sobie to zdjąć z półki. O nie, nie. Zazwyczaj stała tam taka stara, gruba baba, która patrzyła na ciebie z nienawiścią. Mówiła, czapa! I zastanawiam się, co ona w ogóle powiedziała. Ale no, stoi, kupuję, czy nie? I ty mówisz, mamusia kazała mi kupić mleko, paczkę zapałek i piwko dla tatusia. I pani podawała ci te rzeczy. Ty płaciłeś, brałeś je z lady i wychodziłeś. Kontakt z drugim człowiekiem był niezbędny. W związku z tym te panie, które były miłe i nie mówię czabala, tylko o, witaj mały Maciusiu, jak tam w szkole dzisiaj było, powodowały, że chętniej przychodziłem do tego sklepu, bo się nie bałem tej strasznej grubej pani.
Tak. I John Ramsey dobrze to rozumiał, że kiedyś istniał ważny świat, w którym kontakt z ludźmi był niezbędny i fajny i w ogóle nie było kas samoobsługowych. I on wiedział, jak relacje międzyludzkie są ważne dla jego biznesu i dla jego magii, więc wykorzystał to, połączył niczym te dwa stykające się palce i powstał kapitan John Ramsey. I ogólnie rzecz biorąc było super. I w tych warunkach on dopracował sobie sposób występowania, swoje umiejętności, budowanie napięcia, wyczucie czasu i inne wszystkie rzeczy, które potrzebuje mieć dobry wykonawca, do tego poziomu, że był w stanie zrobić cokolwiek w trakcie kupowania mleka.
I jeżeli kojarzysz rutynę Cylinder and the Coins, wykonaną przez Erika Meada,
cudowno.
I chciałeś ją robić, a potem uświadomiłeś sobie, że nie jesteś w stanie jej robić, bo widzowie mogą zajrzeć od góry do tego cylindra.
Ups!
I właśnie z tego powodu nie chciałeś robić tej rutyny, to shame on you. Bo u Ramseya raczej zaglądali do tej cholernej tuby i to działało.
Tak, bo John robił to na ladzie w swoim własnym sklepiku. Witam w moim sklepiku, a tutaj pokaz magii, ho, ho.
I to jest to, co jako coachowie chcielibyśmy ci pokazać. Ty musisz ponosić klęski, musisz ryzykować, musisz wykonywać efekty, które nie będą dobre. Musisz psuć swój pokaz. Nie możesz się tego bać.
Tak, musisz nauczyć się rozumieć, co w jakich efektach jest dobre, co podoba się ludziom, jak budować napięcie, jak korzystać z antycypacji, o której pisał Maciej swoją drogą w Impie, jak korzystać z czerni, o której ja pisałem akurat w Impie, jak dobierać rekwizyty,
o czym nagramy wkrótce podcast,
jak dobierać kolory różnych rekwizytów, o czym pisałem w Impie.
Ale którego tego nikt nie czytał.
To oczywiście, może z dwie osoby. Ogólnie rzecz biorąc, musisz budować swoje własne umiejętności, swoją własną bazę danych w głowie, swoją biblioteczkę w umyśle, swój pałac pamięci wypełniony tymi wszystkimi zagraniami, taktykami i strategiami, które pomogą ci być lepszym. Do tego stopnia, że one staną się dla ciebie naturalne w końcu. I dopiero wtedy zauważysz, że hej, wcale nie potrzebuję tych efektów, które myślałem, że są mi niezbędne. mogę wziąć tego jednego gąbczaka i zrobić całe 1,5-godzinne show, tak żeby wszyscy dobrze się bawili.
Bo Danny Buckler by potrafił.
Tak, Danny Buckler jest kimś, kogo widzieliśmy w Blackpool i stał się dla nas, tak automatycznie po jego pokazie stał się dla nas postacią legendarną, bo za pomocą 2 czy 3 kawałków liny zrobił 45-minutowy pokaz, który był tak dobry, że nie chcieliśmy wychodzić, to było pierwsze. Po drugie, nie byliśmy w stanie wychodzić, bo tak nas bolały brzuchy ze śmiechu. I to było cudowne. I to nie wynikało z efektu, który robił, bo to był jakiś profesor Snyder.
Tak.
I każdy magik w Polsce to robi. Ale nikt nie robi tego tak jak on.
Wiesz, kto jeszcze robi złe efekty i zarabia na tym dobre pieniądze i przeżywa na tym całe swoje życie? Wróżki tarotowe.
Tak, wróżki tarotowe robią kiepskie efekty. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, te rzeczy mentalistyczne często są to efekty słabe, ale jeśli są dobrze ograne, to hej, stają się naprawdę mocne. I aż mi się przypomniał też Finn John, którego kiedyś widzieliśmy w Blackpool, i jego podejście, które idealnie się z tym zgadzało.
No. Finn John tak naprawdę w swoim alter ego jest Moon Knightem z tego komiksu Random Bullshit Go.
Tak, zdecydowanie. Bo widzieliśmy jego wykład, który polegał na tym, że wziął on pod rząd jakieś 200 różnych rekwizytów i mówił, no z tym możesz zrobić tutaj to, z tym możesz zrobić to, a tu tak nietypowo możesz zrobić to. O, a tutaj mam taki rekwizyt i z tym możesz zrobić. I to ciągnęło się przez 1,5 godziny.
Tak, miał taką wielką skrzynię, w której te rzeczy mu się plątały, bo do każdej rzeczy była przywiązana niewidzialna nitka.
Tak, i ogólnie rzecz biorąc, ja wtedy patrzyłem, nie wierzyłem, co się właściwie dzieje, ale im jestem starszy i doroślejszy, tym dostrzegam geniusz tego, co on tam mówił.
Ale to wymaga pewnej sublimacji w myśleniu i do tego dojdziesz tylko i wyłącznie metodą prób i błędów i cierpienia.
Tak, tu musisz ryzykować, musisz ponosić porażki, musisz nie chować się za tą tarczą z efektów, musisz chować się za niczym tak naprawdę, musisz przyjmować to na klatę. To wszystko, te całe ryzyko, sukcesy, porażki, złe zagrania, dobre zagrania. No, tu nie masz ubezpieczenia.
Tak, i tak naprawdę mimo, że nie masz ubezpieczenia, to nic ci nie grozi. Tutaj przytoczę historię, że ostatnio z Patrykiem sprzedaliśmy jeden pokaz i tam rozmawiam z panią i pani mówi, pytam pani, dlaczego akurat magik? Skąd my się tu wzięliśmy? A pani mówi, bo była ostatnio na imprezie i tam był magik. Bardzo uprzejmy, miły człowiek, młody, dynamiczny, zabawny i robił te swoje sztuczki i żadna mu nie wyszła. I pani było bardzo przykro. Ale bardzo go polubiła i stwierdziła, że chciałby zobaczyć, jak to wygląda, kiedy to będzie działało. Ale temu magikowi nic złego się nie stało.
Tak.
On się czegoś nauczył. On wyszedł z tego eventu lepszym niż był, bo poniósł klęski. Jeżeli teraz tylko wyciągnie wnioski i nauczy się wykonywać swój cholerny zawód, to już wykonał pierwszy krok, bo popełnił błędy, z których może się uczyć.
Tak, tak, tak. Więc, drogi słuchaczu, co musisz zapamiętać z tego odcinka? W magii nie chodzi o efekty, które wykonujesz. W magii chodzi o ciebie. Więc nie skupiaj się na tym, żeby znaleźć najlepszy i najmądniejszy efekt na rynku. Skup się na tym, żeby jak najbardziej rozwinąć siebie, wykonując jakikolwiek efekt.
Tak. I jeżeli widzisz jakiś efekt, który ma słaby sekret, to zastanów się, jak zrobić, żeby ten sekret był najmocniejszym sekretem na świecie, bo da się to zrobić.
Tak.
Bo Ameman robił tylko wsi karteczką. To
tak.
Odrobił wsi karteczką. Tyle.
No to czasem jakiś indeks wjechał, coś takiego, ale... No.
Ale zasadniczo robił wsi karteczką.
Wsi karteczką i tyle. I masz karierę. I jesteś legendą 100 lat po swojej śmierci.
Tak.
Niewyjaśnionej.
A pan Banaczek, który też jest słynnym mentalistą, do tego stopnia, że też nagrali o nim piosenkę.
Tak? Jaką?
Bananaczek. A DBTV. Na jego cześć nazwali nawet owoc. Bananaczek.
No. Ulubiony owoc każdego mentalisty. Tak.
Więc rzeczony pan Banaczek po prostu pluł flegmą na obiektyw aparatu i to był sekret.
Zresztą patrząc na kogoś, kto ludzie wierzą nadal, że jest prawdziwym czarodziejem, cudotwórcą, Yuri Geller. Hej, on wykrzywiał łyżeczki i przyciągał je do czoła, czy jak to tam
on
było.
On robił łyżeczką squeak, squeak.
Tak.
Squee. To jest cała jego magia. Tak. Przerzucamy swoje życie.
I on miał jeden efekt. Ale jak on go robił, to no, widzimy do dzisiaj. Dopiero niedawno pozwolił Pokemonom wydawać Pokemona z łyżeczką, bo wcześniej mi zabronił i był w stanie im tego zabronić.
Tak, był w stanie zabronić wydawania Pokemonom Pokemona.
Ajajajajaj.
A nauczyciel Apollo Robbinsa od kradzieży kieszonkowej przerzucał swoje życie na jednej technice. How you doing, coach? Sięg.
Tak, dokładnie. I kto wie, ten wie. W to nie będziemy się dali.
Tak, ale how you doing, coach? Sięg. To wystarczy, żeby przeżyć całe życie.
Tak. I naprawdę nie trzeba mieć dużo super, mega, modnych, świetnych efektów z super gimmickami, które robią całą robotę za ciebie. Easy to do, quick to learn, no practice needed.
Insta reset, perform out of the box.
Tak, ale o tym też już mówiliśmy. Ważne jest to, żeby rozwinąć siebie samego. Jako wykonawcę, jako magika, jako człowieka i na tylu płaszczyznach, na ilu jesteś w stanie.
Jeżeli będziesz się odpowiednio rozwijał, to będziesz mógł robić fifi karteczką, squeak squeak grzeczką, sięg rączką i ludzie będą mówili, to jest najlepsza rzecz na świecie.
Dokładnie.
Ja teraz pracuję nad jednym efektem mentalistycznym, w którym nie ma, nie dzieje się nic, nie ma absolutnie nic.
Po magii nawet nie musi być magii.
Tak, tam nawet nie musi być magii, żeby była magia.
Tak. Ej. W każdym razie, drogi słuchaczu, idź swoją drogą, rozwijaj się, nie chowaj się za żadną tarczą z pokazu. Wiemy, strach jest naturalny i będzie się przydarzał każdemu z nas. Ale odwaga to przecież robienie tego, co trzeba zrobić, pomimo występowania strachu.
Jesteś Keira Knightley?
Chyba tak. To ja, Keira Knightley. Schudłem bardzo. W każdym razie, drogi słuchaczu, my trzymamy za ciebie kciuki.
Tak. I jeżeli się boisz, to spoko. Bo to też jest coś, co rozwija ciebie. Musisz nauczyć się walczyć z tym strachem. Bo pewnego dnia znajdziesz się na scenie albo w kontekście występowym, w którym będziesz się bał naprawdę. To nie będzie, stresuję się na tym weselu, bo coś się obudziłem, wstałem lewą nogą. Tylko stawki będą na tyle wysokie, że będziesz zmiażdżony.
I wtedy mamy nadzieję, że będziesz gotowy.
Będziesz, wierzymy w ciebie. Słuchasz tego podcastu i może nie czytasz książek i może robisz leniwy materiał, ale chcesz się rozwijać, bo słuchasz tego podcastu.
Tak, to już jest jakiś start. Więc my idziemy trzymać za ciebie kciuki, a ty idź się rozwijać. A to dodatkowo słyszymy się
już za tydzień.
O nie. Cyk i fajrancik.
Pora na CS-a.